Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przygotowanie darów ofiarnych, część pierwsza. Po dotychczasowym omówieniu pierwszej zasadniczej części mszy świętej, jaką jest liturgia słowa, przechodzimy teraz do drugiej części, zwanej liturgią Eucharystii. Składają się na nią następujące obrzędy: przygotowanie darów, modlitwa nad darami, modlitwa eucharystyczna, która stanowi kulminację całej mszy świętej, a następnie obrzędy komunii świętej. Mówiłem ostatnio, że po modlitwie powszechnej, zamykającej liturgię słowa, celebrans wraz z całym zgromadzonym ludem Bożym siada i następuje przygotowanie darów chleba oraz wina, które chwilę później, w trakcie modlitwy eucharystycznej, staną się ciałem i krwią Chrystusa. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, które stanowi podstawę naszych rozważań o sposobie duchowego przeżywania mszy świętej, przypomina za Pismem Świętym, że w czasie ostatniej wieczerzy Chrystus Pan ustanowił ofiarę i ucztę paschalną, w której ofiara krzyża stale uobecnia się w Kościele, ilekroć kapłan reprezentujący Chrystusa Pana czyni to samo, co sam Pan uczynił i co polecił uczniom czynić na swoją pamiątkę. Chrystus bowiem wziął chleb i kielich, złożył dzięki, połamał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie, to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej, to czyńcie na moją pamiątkę. Z tej racji cała celebracja liturgii eucharystycznej została ułożona w ten sposób, że w znacznym stopniu odtwarza ona wydarzenia z wieczernika oraz czynności samego Chrystusa. Najpierw więc, gdy wszyscy siadają, zwykle rozpoczyna się śpiew. W pierwotnej liturgii w tym miejscu śpiewano psalmy, które wyrażały radość zgromadzonych stosownie do słów świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian, iż radosnego dawcę miłuje Bóg. W starożytnym Rzymie wykonywano często śpiew na przemian z kantorem, podobnie jak to jest z psalmem responsoryjnym. Nierzadko ten sposób wykonywania śpiewu na ofiarowanie darów ma miejsce także dziś. W tym czasie ministranci przynoszą do ołtarza kielich z pateną, na której jest hostia, oraz ampułki z winem i wodą. Gdy mszę świętą sprawuje kilku koncelebransów, wówczas na patenie umieszcza się odpowiednio więcej hostii. Na ogół przewiduje się po połówce hostii dla każdego z nich. Przygotowuje się także nieco więcej wina. Gdy natomiast przewiduje się, że do Komunii Świętej przystąpi większa liczba wiernych, wówczas do ołtarza przynosi się cyborium, czyli tak zwaną puszkę z komunikantami, albo wkłada się je do specjalnej, głębszej pateny. Wyznaczony ministrant, którym powinien być akolita, rozkłada na środku ołtarza białą, lnianą, kwadratową i krochmaloną serwetę zwaną korporałem, a obok niej kielich oraz purifikaterz, czyli rodzaj ręczniczka do wycierania kielicha i pateny. Z lewej strony korporału umieszcza się mszał na pulpicie i oczywiście mikrofon. Podczas bardziej uroczystych celebracji potrzebne do sprawowania mszy świętej dary jak biały niekwaszony chleb i naturalne, a więc niesłodzone wino gronowe, białe lub czerwone, przynoszone jest przez wiernych do ołtarza. Celebrans wraz z akolitami wychodzi przed ołtarz, aby odebrać przyniesione dary. Zgodnie z tradycją, tak powinno być podczas każdej mszy świętej. I faktycznie spotkałem się z tym w wielu parafiach i kościołach, że niezależnie od tego, czy jest to uroczysta, niedzielna, czy tak zwana zwykła msza święta, przedstawiciele wiernych przynoszą patenę z chlebem i ampułki z winem oraz wodą. Utrwala się też zwyczaj, że dary ofiarne do ołtarza przynoszą znawy kościoła ci, którzy zamówili intencję danej mszy świętej, co doskonale wyraża pierwotny sens ofiarowania darów. Chodzi bowiem nie tylko o względy praktyczne, ale o wyrażenie postawy oddania siebie Bogu wraz z ofiarą Jezusa Chrystusa. Taka postawa łączenia swojej ofiary z eucharystyczną ofiarą jest podstawowym warunkiem owocnego z punktu widzenia duchowości przeżywania mszy świętej. W takim duchu należy także widzieć sięgający starożytności zwyczaj zbierania tak zwanej tacy podczas składania darów ofiarnych. Pierwotnie były to na ogół produkty żywnościowe, a przede wszystkim chleb i wino, ale także ser, mleko, oliwa czy owoce, które po mszy świętej, po specjalnym błogosławieństwie, rozdzielano wśród potrzebujących i biednych, albo spożywano wspólnie w ramach tak zwanej agapy, czyli braterskiego posiłku, będącego przedłużeniem uczty eucharystycznej. Wskutek rozwoju handlu i pieniądza od XI wieku coraz częściej zastępowano dary w naturze ofiarami pieniężnymi. I tak jest do dziś. Wyznaczona osoba lub kilka osób, jeśli zgromadzenie jest duże, w tym czasie zbiera dary pieniężne, które mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby wspólnoty wiernych. Nie są one darem dla kapłana czy zapłatą za mszę świętą. Ofiarą dla kapłana jest natomiast tak zwane stypendium, które zależnie od zwyczajów danej parafii uiszcza się przy okazji zamawiania intencji mszalnej lub bezpośrednio po odprawieniu mszy świętej. Podczas szczególnie uroczystych mszy świętych procesję z darami rozbudowuje się o dodatkowe elementy, takie jak świece, kwiaty, bochenki chleba, winogrona i temu podobne. Bywa, że w uroczystych procesjach z darami składane są jako dary jakieś przedmioty, na przykład obrazy, ornaty czy sprzęt liturgiczny, który przeznaczony jest na wyposażenie danego kościoła. Wtedy zawsze na końcu niesione są hostie i komunikanty na patenie oraz wino i woda w ampułkach. Jeśli ma miejsce taka uroczysta procesja z darami, to wypada, aby poprzedził ją odpowiedni komentarz, czyli prosta, jednoznaczna informacja o tym, co i dlaczego jest przynoszone do ołtarza i jaka jest symboliczna wymowa składanych darów. Natomiast za błąd należy uznać praktykę wypowiadania w tym miejscu przez komentatora czegoś w rodzaju modlitwy do Pana Jezusa, któremu składamy te dary, w formie na przykład: Panie Jezu, przynosimy Ci do ołtarza chleb, który stanie się Twoim ciałem, i wino, które stanie się Twoją krwią. W tym miejscu przepisy liturgiczne nie przewidują żadnych głośnych modlitw ze strony wiernych, poza modlitwami przepisanymi w mszale, a są to modlitwy celebransa, wypowiadane na ogół po cichu. Ponadto z istoty swej, komentarz adresowany jest do zebranych, a nie do Chrystusa. Należy też zadbać, aby zbytnio rozbudowana procesja z darami nie zdominowała tej części celebracji, zacierając jej głęboką duchową wymowę. Istnieje także niebezpieczeństwo próżności, polegającej na tym, że większą wagę przywiązuje się do tego, kto, co i dlaczego przynosi do ołtarza, a nie do wewnętrznego nastawienia, by całkowicie oddać się Bogu wraz z dokonującą się na ołtarzu bezkrwawą ofiarą Chrystusa. Warto w tym miejscu przywołać jeszcze niektóre dane historyczne, które pomagają lepiej zrozumieć symboliczną wymowę tego obrzędu przygotowania darów. Otóż zwyczaj przynoszenia darów do ołtarza sięga pierwszych wieków i jest nawiązaniem do żydowskiej tradycji składania darów w świątyni jerozolimskiej. W różnych rejonach różne były co do tego praktyki. Na przykład na wschodzie i w Galii, czyli obecnej Francji, dary w naturze zbierano przed celebracją w odpowiednim miejscu i potem przynoszono je bezpośrednio przed ołtarz, biorąc z nich trochę chleba i wina do konsekracji. Resztę błogosławiono i potem zabierano do domów jako tak zwaną eulogię. Ten zwyczaj zachował się w kościołach obrządku wschodniego. Natomiast w Hiszpanii i północnej Afryce dary przynoszono procesyjnie, podobnie jak to się dzieje obecnie. Do przynoszenia darów w związku z Eucharystią przywiązywano w pierwszych wiekach wielką wagę. Z tej racji darów do ołtarza nie mogli nieść katechumeni, a więc dorosłe osoby, które jeszcze nie były ochrzczone. Gdy zostali ochrzczeni, to przynoszenie darów do ołtarza było ich pierwszą czynnością w liturgii, jaką mogli spełniać. Surowo zabronione było przyjmowanie darów przez celebransa od publicznych grzeszników, heretyków czy schizmatyków, a więc od ludzi niegodnych. Także przygotowanie chleba koniecznego do sprawowania Eucharystii obwarowane było różnymi zwyczajami. Wierni przynosili taki sam chleb, jaki spożywali na co dzień. Starali się jednak, aby wyglądał on odświętnie. Zwykle wyciskano na nim znak krzyża lub monogram Chrystusa. Kiedy od XI wieku w całym Kościele upowszechnił się zwyczaj używania chleba niekwaszonego dla wyrażenia szacunku dla Eucharystii, coraz częściej przygotowywano go w sposób niemal rytualny. Już podczas żniw wybierano najlepsze kłosy, potem skrupulatnie selekcjonowano ziarna, a wszystko to, łącznie z pieczeniem, wykonywano w specjalnych białych szatach i przy śpiewie odpowiednio dobranych psalmów. Przygotowującym chleb eucharystyczny stawiano wysokie wymagania moralne. Dlatego z czasem to zajęcie stało się domeną klasztorów męskich. Wyznaczeni do tej czynności mnisi wykonywali ją w milczeniu i skupieniu. To wszystko pokazuje, że życie eucharystyczne nie ograniczało się do samej celebracji, ale obejmowało wiele czynności przed i po mszy świętej. Stawało się faktycznie wyrazem łączenia ofiary całego swego życia z ofiarą Chrystusa. Taką wymowę do dziś zachował obrzęd przygotowania darów, któremu poświęcimy jeszcze nieco uwagi następnym razem.